1 czerwca 2022. Podkreślenie. Jesza, Issa, Emmanuel Sfarok, miał wiedzę. Różnie był nazywany przez aspirujących do przejęcia całej jego wiedzy, za jeden uśmiech, za friko, darmozjadów. Nazywali go nauczycielem. Współcześnie poprawniej, ot, panie nauczycielu, użylibyśmy określenia, panie magistrze. W zamorskim języku pasożytów mówiono także rabi, czyli mój mistrz, rabin, reb, czy rebe. Określenie, przełożony, mistrz, nauczyciel, można zastąpić jednym, łacińskim słowem magister. Tytuł nadaje się osobie wykształconej, o potwierdzonej wiedzy. Po ukończeniu pełnych studiów wyższych, po napisaniu i obronie pracy dyplomowej, Akademię Platońską, działającą w Atenach w latach 387 przed naszą erą do 529 naszej ery z tytułem ukończyli zarówno Emmanuel, jak i Mokosza oraz kilkoro innych bohaterów kroniki. Emmanuel był nawet pracownikiem naukowym, profesorem, wykładowcą filozofii i metafizyki. Także rodzice Marii, Anna i Joachim posiadali tytuły magistra. Na tym jednak nie kończy się lista osób, bohaterów kroniki z wyższym wykształceniem. Nie uprzedzajmy jednak faktów. O wszystkim napiszę w swoim czasie. Maria Magdalena z rodu Mokosz, w kraju nad Wisłą, nazywana była Mokoszą. Jako najbliższa przyjaciółka od dziecięcych lat i partnerka Emmanuela, podążyła za nim nawet na akademię. Miała kilkuletnie małżeństwo i rozwód z Janem. Jan zwrócił jej wolność w samą porę. Maria podczas ukrzyżowania Emmanuela była już z nim w początkowej fazie stanu błogosławionego, a po opuszczeniu przez nich osobno nieprzyjaznego Izraela urodziła i wyszła za mąż za Emmanuela. Była wtajemniczona przez Jeszę, tak zwracała się do niego, gdy byli na osobności, we wszystkie sprawy. Pouczała ociężałych psychicznie apostołów, lecz jako kobieta według nich była gorsza. Nie miała prawa do pouczania ich, więc irytowała tym przede wszystkim Piotra, który nie doceniał mądrości żadnej kobiety. Maria tłumaczyła jasno i przekładała mądrość słów Emmanuela na maksymalnie uproszczony, potoczny język ludowy. Na taki, jaki prości apostołowie byli w stanie zrozumieć bez problemu znaczeniowych niejasności. Apostołowie byli w błędzie. Nie byli nastawieni na metafizyczne nauczanie o Arystotelesie i Platonie z zakresu metafizyki. O pierwszym poruszycielu, który w interpretacji Jeszy, w samotności, to mógł tylko medytować i czekać na boginię, na duchową niewiastę. Żydzi w Judei, pod rzymską okupacją, oczekiwali na przywódcę powstania, na wyzwoliciela kraju, na militarną nadzieję Izraela. Nie oczekiwali na filozofa, ani nauczonego mistyka, ale na kogoś zgoła innego. Na żydowskiego Cezara, który pokona okupanta. Nie na rywala dla Abrahama ani dla ich Boga, ale na Mesjasza. Na Zbawcę, który pokona Cezara Rzymu. Na polityka, męża stanu, rewolucjonistę i przyszłego króla. Maria tłumaczyła wszystkim apostołom, że to nie o to tu chodzi. Od nienawidzącego jej, za bliskość z Emmanuelem i duchową mądrość Piotra, aż do niegdyś bliskiego jej apostoła Jana, który wcześniej przez rok był jej mężem. Jan zgodnie z chorym prawem ichniego Boga podał list rozwodowy żonie Marii Magdalenie, Mokoszy, i oddalił od siebie za to, że nie poczęła z nim potomstwa. Maria zeszła się z Emmanuelem, który zawsze ją duchowo miłował. Przekazywał jej, a ona im całą prawdę, którą miał do przekazania. Tylko i wyłącznie Żydom, bo tylko oni stanowili problem tego i wyższego świata. Uczyli przez nierozumiejących sensu przesłania niewykształconych apostołów. Maria była bezpłodna z Janem, ale bezpłodny to był Jan. Po ślubie, Maria Mokosz Sfarok urodziła 10 scytów, ariów, lachów, w każdym razie przodków obecnych Polaków. Z jakiego na północ od Judei kraju pochodzili przodkowie Emmanuela i Mokoszy? Ewangelie są dopasowane na poziomie apostołów. Do opowiadania, nawet nie półprawdy o Emmanuelu, zawierają tylko wybrane zdarzenia z okresu kilku lat. Wcześniej Jesza począł się pustynnemu. Niech ziemia pochłonie wszystkie jego słowa i uczynki, Bogu. Magicznie, bezdotykowo, w pozbawiony miłości sposób. Urodził się i przez całe życie nosa nie wyściubił dalej, niż okiem sięgnął z drzewa na pobliskim pagórku. Ta poniżająca dla Jeszy manipulacja jest wymyślona i zatwierdzona przez architektów i dziejopisów wersji ewangelicznej, opracowanej dla opierających się na niej chrześcijan, którzy przyjmują jej słowa jak słyszą. Oczywiście wszystko po to, aby wywyższyć jeden kult i trzymać sobie Boga na uwięzi do działania. Żydzi palestyńscy nie są jednak temu winni, gdyż wyrośli w psychozie przeświadczenia o swoim wybraństwie. Są jednak jeszcze inni, z synagogi szatana, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz kłamią. Wschodnioeuropejscy Chazarowie, wyznawcy pustynnego cielca, syna Buchaja i krowy, którzy przypisują sobie bycie Żydami, wykorzystują to jako kamuflaż do czynienia zła na całej ziemi. Cała ziemia nie chce ich i mieć z nimi do czynienia, jak z wcielonym złem. Chazarowie podążają za Emanuelem i osiedlają się w tolerancyjnej Polsce. Czują to psim swędem, że żyje tu Chrystus. Zobaczymy, czy nie zamierzają zbezcześcić tej przesiąkniętej świętością ziemi, swoją obecnością. Czy ewangeliczny Jezus, według pism, chodził do szkoły? Wiemy, że umiał czytać. Czy znał geografię ziemi lub symbol chemiczny wody? Czytając Ewangelie kanoniczne tego się nie dowiemy, więc możemy przypuścić, jaką posiadał wiedzę. Prawdopodobnie po żydowskim opiekunie, który był rzemieślnikiem. Dokładnie cieślą. Możemy przyjąć, że na poziomie nauczania szkoły podstawowej ewangeliczny Jesza został nam tak scharakteryzowany na podstawie czterech Ewangelii. Spróbuję to wszystko połączyć tak, jak nie potrafię. Oczywiście nie wszystko od razu, a dopiero gdy do tego dojdziemy. Spójrzmy na nieznane wszystkim słowa, odrzuconej, jako nie w pełni natchnionej, fałszywej, trudno osiągalnej, utajonej Ewangelii według pierwszego apostoła, Andrzeja, brata Piotra, syna Jonasza. Po fizycznym zmartwychwstaniu i powrocie do formy, po niespodziewanej dematerializacji ciała, Jesza rozpłynął się. Uczniowie rozpuścili plotkę, że uniósł się w obłoki i poszedł do nieba. Ta historia nadal jest kultywowana w kościołach, bo ludowi wszystko jedno, a tradycja zawsze tak mówiła, jest dogmat i nie ma zmiłuj. Może i tak było, jeśli czytelnik uważa, to nie spieram się. Jesza w każdym razie wyzdrowiał. Jesza, kiedy został zdjęty z krzyża, to jak czytamy w Ewangelii Jana 19:33, lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. 34, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu boki, natychmiast wypłynęła krew i woda. 35, zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Jesza więc żył, choć napisane jest, że umarł. Na podstawie biologii wiemy, że kiedy następuje zgon, to krew natychmiast przestaje krążyć i nie ma prawa wypływać. Ciało Jeszy było pilnie zabrane spod krzyża i przeniesione do niebyle jakiego grobu, lecz sali, do groty skalnej, pieczary Józefa z Arymatei, zamienionej na salę oddziału intensywnej opieki medycznej. Umówieni Esseńczycy, Emanuel był Esseńczykiem. Uzdrowiciele i znachorzy zatamowali upływ krwi i opatrzyli rany. Przyłożyli do ciała wonności mieszaniny miry i aloesu. Opuścili zamknięty grób po drabinie. Tajnym wyjściem z przejściem do tunelu wychodzącym na zewnątrz. 1 czerwca 2022